Pokój Boży Wam, bracia i siostry. Kochani, to co dzisiaj jest w moim sercu, to temat usługi, to jest post, którym mam upodobanie. Oczywiście są to słowa wypowiedziane przez samego Boga, który nakreśla Izraelitom, jak w jego oczach powinien wyglądać post, ponieważ oni mieli z tym problem. I dzisiaj również mamy z tym problem. A szczególnie ludzie religijni, czym właściwie jest ten post? Jak pościć? Po co pościć? W jakim celu? Dlaczego pościć? Spróbuję dzisiaj pokrótce odpowiedzieć w tej grupie na to pytanie. Jeśli brat Leszek pozwoli, to być może którymś razem usłużę dla Bytomia, jeśli jeszcze nie będziemy mieć nabożeństw razem. Dlatego, że wiem, że kiedyś brat Leszek wspominał o tym, że zamiarem tej społeczności jest to, żeby podjąć post w jakiejś tam konkretnej sprawie, konkretnej intencji. W związku z tym otwórzmy Księgę Zachariasza, bo od niej chcę zacząć, od 7 rozdziału. Księga Zachariasza, strona 1011, 7 rozdział. Tu w Biblii Warszawskiej w nagłówku czytamy, mamy taki nagłówek pod tytuł Nagana za nieszczery post. Zachariasza 7 rozdział od 1 wiersza. 4 roku króla Dariusza, 4 dnia 9 miesiąca Kislewa, słowo Pana doszło Zachariasza. Betelsa Eser wysłał Regem Meleka i innych mężów, aby przejednać Pana i zapytać kapłanów domu Pana, zastępów i proroków, czy w 5 miesiącu mam obchodzić pokutę z płaczem i postem, jak to czyniłem przez tyle lat. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Wtedy doszło mnie nie słowo Pana tej treści. Tak, kochani, mamy to napisane w Biblii Warszawskiej. Natomiast no to jest błąd po prostu. W Biblii Warszawskiej jest dosyć sporo błędów. Ja przeczytam to tłumaczenie tego wiersza chociażby z Biblii Gdańskiej. I stało się słowo Pana do mnie mówiąc. A więc to Bóg mówi, prawda? Powiedz całemu ludowi kraju i kapłanom, jeżeli pościliście i pokutowaliście w 5 i 7 miesiącu i to w ciągu 70 lat, to czy pościliście dla mnie? A gdy jecie i pijecie, czy to nie wyjecie i nie wypijecie? Czy nie znacie słów, które Pan mówił do was przez dawnych proroków, gdy Jeruzalem było jeszcze zamieszkane i zażywało spokoju? Wraz ze swoimi okolicznymi miastami, gdy zamieszkane były jeszcze Negev i Szefela, wtedy doszło Zachariasza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim. Lecz oni nie chcieli usłuchać. Odwrócili się do mnie plecami, zatkali uszy, aby nie słyszeć, zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Bracia i siostry, i puentując to wszystko, można by powiedzieć, i tak sobie możecie dalej pościć i nie jeść, bo religijny człowiek właśnie w ten sposób myśli, że wygląda post. Że opiera się on na niejedzeniu, bądź na jedzeniu, i bądź nie na jedzeniu i nie piciu, nie spożywaniu pokarmów i napojów. Bóg mu zmasławia, co jest priorytetem w poście, a co jest dodatkiem do postu. Owszem, gdy pościmy w różny sposób, to najczęściej w tym czasie nie jemy, prawda? Rzadziej nie jemy i nie pijemy. Ale Bóg mówi, ale priorytetem jest co innego. I w 7 wierszu czytamy, czy nie znacie słów, które Pan mówił do was przez dawnych proroków? Jak ma wyglądać post? A oni, kochani, przychodzą i mówią, i zadają to pytanie kapłanom, czy my mamy pościć w 5 miesiącu, obchodzić pokutę z płaczem i postem? Czy mamy też pościć w 7 miesiącu, jak to czyniliśmy przez wiele, wiele lat? Nie rozumieją, że tak naprawdę To nie o to chodzi. Oni sobie wyznaczyli termin postu, wyznaczyli sobie nawet termin, kiedy będą płakać. Nawet to potrafili. Wyznaczyli sobie termin, kiedy będą narzekać. Wyznaczyli sobie termin, kiedy będą pościć. A po tym wszystkim Pan Bóg powinien ich wysłuchać. Ale Bóg mówi do nich, ale wy nie zmieniacie swojej postawy. Wy nie zmieniacie swoich zachowań. Ja oczekuję od was czegoś więcej. I bracia i siostry, wrócimy w związku z tym do 58 rozdziału Księgi Izajasza. Jako pokłosie tych słów, które przeczytałem, czy nie znacie słów, które Pan mówił do was przez dawnych proroków? Przez kogo mówił? Przez wielu przemawiał, ale na temat postu. Ale na przykład w Księdze Izajasza czytamy w 58 rozdziale, kiedy Bóg przemawia do nich przez proroka Izajasza, swojego sługę, i tak mówi: wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domu Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego martwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Zapalczywość. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, który ma upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Bracia i siostry, Bóg uświadamiał wielokrotnie, zanim jeszcze naród izraelski był narodem wolnym, zanim nie został wzięty do niewoli, na czym ma polegać post? Bóg mówi: no co z tego, że wy nie jecie? Jak wy nie zmieniacie swojego postępowania? Jak dalej jesteście obojętni na przychodniach? Jesteście obojętni na tego, który jest obok was głodny, na bezdomnego. Widzicie nagiego, a nie przyodziewacie go. Widzicie współbrata w potrzebie, ale odwracacie się od niego, żeby nie mieć problemu. To jest post, którym mam upodobanie. A więc trzeba sobie, poszcząc, poukładać właściwie priorytety. Nie jedzenie jest najważniejsze, ale zmiany dokonywane w naszym życiu. Wszelką nieprawość zamieniamy na prawość w oczach Bożych. Wszelką niesprawiedliwość zamieniamy na sprawiedliwość. Gorycz, nieprzebaczenie, gniew, te rzeczy powinniśmy się z nimi raz na zawsze rozprawić, aby przystąpić do Bożego postu. Bo inaczej, kochani, to nie ma sensu. Robi się różne posty. Poszczą całe zbory, są posty łańcuchowe. Co z tego, jak jedno ogniwo w tym poście łańcuchowym nie spełnia Bożych oczekiwań. Żyje, powiedzmy, w nieprzebaczeniu, żyje w ukrytym grzechu. Czy ten post może poskutkować? Bóg ma oczekiwania i podaje nam przez Słowo Boże, jak mamy pościć. W jaki sposób pościć? No, lepiej przykład wziąć oczywiście z doradztwa Pana Jezusa, który na przykład w Ewangelii Mateusza mówi, otwórzmy sobie Mateusza, 6 rozdział i przeczytam wiersze 16-18 w taki sposób. Pościć, aby ten post w ogóle podobał się Bogu. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako budnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A więc nie pościmy po prostu na pokaz, bo to jest obrzydliwe dla ludzi. Póki o tym mówi, no co z tego, że posypujecie głowy popiołem, wkładacie włosienicę, to ludzie widzą, że pościcie. Umartwiacie swoją twarz. Dlaczego nie jesteście radośni i weseli? Gdy przychodzicie przed moje oblicze, moje oczekiwanie jest takie, abyście przychodzili z radosnym sercem, a nie zwieszacie głowę swoją jak sidowie. Przybieracie poważną minę, smętną minę, kiedy ja chcę, abyście przychodzili przed moje oblicze z radością. Niech tego nikt nie widzi, nawet nie wie, że pościcie. To jest sprawa między wami a mną. I tak należy pościć według słów Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Są różne rodzaje postów. Kilka tych rodzajów starałem się wyciągnąć ze Słowa Bożego. I tak z Ewangelii Łukasza z 4 rozdziału jest opisany post 40-dniowy. Słuchajcie się uważnie poszczególne wiersze, chcę je przeczytać od 1 do 4. Może jeden, dwa wystarczy. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony przez diabła, w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. Chcę wreszcie, siostry, zwrócić tutaj uwagę na kilka szczegółów w tym słowie, ponieważ jak się nawracamy, jak się rodzimy na nowo, to nie mamy jeszcze takiego głębszego poznania i wydaje nam się, że powinniśmy też od razu pościć, jak Pan Jezus, 40 dni. Powiem wam, że ja znam takie osoby i wy też niektóre z nich znacie, które podjęły się postu 40-dniowego. W niewielkim czasie po swoim nawróceniu. I zamiast przynieść to dobre owoce, przyniosło opłakane skutki. Przyniosło dobry owoc dla ciała, bo rzeczywiście było widać nawet gołym okiem fizycznie, że ta osoba bardzo zeszczuplała, ale owoc ducha przyniosły w fatalnych skutkach. Ten człowiek dzisiaj nie jest nawet chrześcijaninem. Tak daleko poszedł zwiedzenie, odstępstwo, że nawet dzisiaj nie jest chrześcijaninem, ale wyznaje właściwie nie wiadomo co, jakąś wyznanie jakiejś sekty. A więc nikt nas nie przymusza do tego rodzaju postu 40-dniowego. To jest naprawdę ogromne wyzwanie w ten sposób pościć. Nam się wydaje, no dobrze, ale jak skoro Pan Jezus tak pościł, no to my powinniśmy iść w ślady naszego mistrza, ale zwróćcie uwagę na pewne szczegóły w tym fragmencie, który czytałem. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. On przystąpił do postu pełen Ducha Świętego. Dlatego był w stanie pościć te 40 dni. To nie jest tak, że my czasem chcemy, żeby było odwrotnie, że to ma właśnie w czasie tego postu chcemy się napełnić, kochani, Duchem Świętym. To czasem przynosi właśnie nie takie, a nie inne skutki, o których mówiłem. On do postu przystąpił pełen Ducha Świętego i przez 40 dni kuszony przez diabła był, w dniach tych nic nie pił. Nie jest napisane, że nie pił. Nie. 40 dni do siebie po prostu nie da nie pić. Nie udowadniajmy. dniach tych nic nie jadł. A gdy one przeminęły, wtedy poczuł głód. Wtedy poczuł. Dlatego, że był pełen Ducha Świętego. To było możliwe po prostu. Powiem wam, że nie każdemu to jest dane. Ja nigdy nawet nie podejmowałem takiej próby. Nie czuję się z tego tytułu jakiś czy gorszy, czy w jakiś sposób osądzany, że nie podejmowałem. Zresztą nie jestem hegemonem postu. Poszczę, owszem. Najczęściej z żoną ustalamy sobie termin postu. I nam się być może wydaje, że to jest taki termin postu właściwy, długi, tak jak się powinno. No, jakże nie 40, to może 30, nie może 20, no może 2 tygodnie. To by był długi post. A ja wam coś przeczytam ze Słowa Bożego. Jaki post na podstawie Słowa Bożego jest uważany za długi post? Żeby nikt z nas nie miał po prostu jakiś skrupuł, że nigdy nie podjął się takiego w życiu postu. Bracia i siostry, dwa fragmenty ze Słowa Bożego. Pierwszy fragment z Księgi Sędziów, 20 rozdział. Sędziów, 20 rozdział, strona 289. 289. Wiersze 24-26 przeczytam. Ruszyli więc synowie izraelscy na Beniaminitów w tym drugim dniu. Lecz Beniaminici wyszli z Gibei w tym drugim dniu na ich spotkanie i jeszcze raz położyli próbę wśród synów izraelskich 18 tysięcy mężów zbrojnych w miecze. Ruszyli tedy wszyscy synowie izraelscy, cały lud zbrojny i przyszli do Betelu i tam trwali przed Panem, płacząc i poszcząc w tym dniu, aż do wieczora. A potem złożyli przed Panem ofiary całopalnej, ofiary pojednania. Zwróćcie uwagę na to wyrażenie. I trwali przed Panem, płacząc i poszcząc w tym dniu, aż do wieczora. Aż do wieczora. Aż tak długo. Oczywiście nie ma przypadkowych stwierdzeń. Więc chcę zwrócić wam uwagę, że post aż do wieczora jest uważany za post długi. Że pościli w tym dniu aż do wieczora. Izrael najczęściej zwyczaj postu opierał się na tym, że poszczono od wieczora do wieczora. A tutaj w tym dniu zaczęli post i pościli aż do wieczora. Czyli był to długi post. Drugi fragment, który mówi również o długim poście. 2 Samuela 1:12. Strona 332. Jest to fragment, kiedy Dawid i jego żołnierze dowiadują się o śmierci Saula Jonatana. W 12 wierszu czytamy tak. I zanucili pieśń żałobną i płakali i pościli aż do wieczora na znak żałoby po Saulu i po Jonatanie, jego synu i po ludzie Pana i po domu izraelskim, że padli od miecza. Widzicie? Samo stwierdzenie. Gdy dowiedzieli się o śmierci Saula Jonatana, a więc Dawid i ludzie Pana, cały dom izraelski, pościli aż do wieczora. Aż do wieczora. Zwracam jeszcze raz uwagę na to stwierdzenie, aż do wieczora. Wynika z niego, że to jest po prostu długo. Różnie pościmy. Możemy rezygnować z jednego posiłku, to jest również post. Ale kochani, powiem wam szczerze, że dla niektórych osób bardziej postem byłoby rezygnacja nie z posiłku, ale na przykład z picia kawy przez cały dzień. Już na samą myśl, której boli głowa, prawda? Że można cały dzień nie pić kawy. Ja powiem, ja jakieś szczęście się do tych osób zaliczam. Głowa może mnie nie boli, ale bardzo lubię kawę. I dla mnie na przykład większym wyzwaniem jako post jest rezygnacja z picia kawy, z tego wspaniałego aromatu i smaku, bo tego piję, niż na przykład niejedzenie jednego czy dwóch posiłków. Nie? To jest dla mnie większe wyzwanie. Dlatego temat postu, rezygnacji, powiedzmy, z jedzenia czy z picia, to jest bardzo szeroki temat i bardzo indywidualny, też bym powiedział. My sami najlepiej wiemy, co z czym mamy większy problem, prawda? Podam wam jako przykład postu, bo przez jakiś czas, gdy mieszkałem w domu rodzinnym, naszym sąsiadem był ksiądz kanonik, już emerytowany ksiądz, i on Często w piątek przychodził do nas na pierogi ruskie. Bo moja mama, jako tradycyjna katoliczka, to w piątek zawsze gotowała jakieś potrawy jarskie, bezmięsne, prawda? No i kiedyś temu księdzu kanonikowi zadaliśmy takie pytanie, żebyś się wypowiedział na temat postu w piątek, nie? I ten ksiądz powiedział tak, mówi, powiem wam tak, ja bardzo lubię pierogi ruskie. I mówi, jaki to post, kiedy ja przyjdę do was i się najem pierogów ruskich do rozpuku, że mało nie pęknę. Jak to post? Ja lubię pierogi. Mówię, dla mnie postem byłoby to, gdybym tych pierogów nie jadł. Podobnie, kochani, jest na przykład z rybą, nie? Tradycyjną rybą. Ja na przykład bardzo lubię rybę. Ja w ten sposób mogę pościć 7 dni tygodniowo, jedząc rybę. To jest wspaniały post, nie? I tak dalej, i tak dalej. Dlatego priorytetem nie jest niejedzenie czegokolwiek, ale priorytetem są te inne rzeczy dla Boga istotne. Jeżeli w czasie, gdy sobie zakładasz, że chcesz się przybliżyć do Boga, przybliżyć się do Niego, szukać, znaleźć Jego oblicze, będziesz pościł, będziesz nie jadł, to w tym czasie te za tym musi iść czynne działanie, powiem tak, zmierzające do sprawiedliwości, do przestrzegania prawa Bożego, do miłosierdzia, do postępowania w miłosierdziu, w łasce. Jeśli można coś zrobić w tej kwestii, a Duch Święty nam wskaże, że my dobrze wiemy, co możemy naprawić, to zróbmy. Jak Bóg zapewnia nas przez proroka Izajasza, wtedy Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Nawet nie będziesz musiał o to prosić. Wtedy się będą dziać różne rzeczy na Twoją korzyść. Ale musisz poczynić ten krok. Bracia i siostry, mówiliśmy o 40-dniowym poście Pana Jezusa. Jeszcze jako ciekawostkę przypomnę, bo oczywiście wiecie, o tym znacie doskonale Księgę Jonasza, że jeszcze w Starym Testamencie jest też mowa o 40-dniowym poście, prawda? Księga Jonasza, strona 986. Skąd chcę czytać? 986. Oczywiście tą historię znamy, kiedy Jonasz był wysłany przez Boga do Niniwy. Pierwszy raz uciekł. Chciał uciec, to tak się udało, może to Pan Bogu zawrócił. Drugim razem, kiedy Jonasz idzie do Niniwy, czytamy o tym w 3 rozdziale Księgi Jonasza. Czytamy następujące słowa. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci rozkazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblegli się we włosienice wielcy i mali. Ale jeszcze nie wszyscy. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Czy to by coś zmieniło? Z Pisma Bożego wiemy, że to niewiele by zmieniło w ich życiu oraz w zamierzeniach Boga w stosunku do Niniwijczyków. Ale czytamy dalej. Niech włożą w włosienice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga i słuchajcie teraz uważnie. I niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Zwróćcie uwagę, mnie to tak ten fragment uderzył, że ten pogański król, nie znający w ogóle Boga, Izraela, on wiedział więcej na temat postu niż wszyscy ci kapłani razem wzięci Izraelici z narodu Bożego. On mówi, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Jaka była Boża odpowiedź? 10 wiersz o tym mówi. A gdy Bóg widział, co? Ich włosienice, ich popiół. Nie. Ich postępowanie że zawrócili ze swojej złej drogi. Wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Zobaczcie, jaka niesamowita odpowiedź Boga. Właśnie dlatego, że Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi. Nie dlatego, że przybrali te zewnętrzne oznaki postu. Bo przecież czytamy, że przyodziali się w włosienice. Nawet nakazali, król nakazał, żeby tak uczynili wszyscy ludzie, ale nie tylko. Bydło, owce. Ale on rozumiał coś więcej. Nie każdy zawróci ze swojej złej drogi od bezprawia własnoręcznie popełnionego. I tak też musieli uczynić, ponieważ Bóg widział ich postępowanie i też widział to, że oni to zrobili, że zawrócili ze swojej złej drogi. To nie były tylko puste słowa, kochani. Na tym się nie skończyło. Bóg widział, że oni zawrócili ze swojej złej drogi i wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. No musieli to trwać, musiało to trwać 40 dni, ponieważ musieli się przekonać o tym. Co? Czy Bóg ich wysłucha? Czy Bóg jednak ześle nieszczęście na Niniwę? Jonasz oddalił się i w oddaleniu siedząc pod krzakiem przyglądał się tej sprawie, prawda? Co Bóg uczyni. Był potem rozczarowany, że Pan Bóg okazał łaskę i miłosierdzie. Ale to jest kwintesencja postu właśnie. Zmiana postępowania, a nie jedzenie, nie picie jest dodatkiem do tego. Jakie mamy jeszcze rodzaje postu? Mówiliśmy o poście 40-dniowym, o poście aż do wieczora, bardzo długim według Biblii. Jest też taki post w księdze Daniela opisany, rezygnacja ze smacznych potraw. Post oparty na warzywach i na wodzie. Daniela 1.12, kiedy to ci młodzieńcy Izraela trafiają do niewoli babilońskiej. I tam w pierwszym rozdziale 12 wierszu Daniel mówi do przełożonego, który został ustanowiony, aby ich tam doglądać: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. I wiemy, że po tym okresie oni wyglądali zdecydowanie lepiej niż ci Babilończycy, którzy spożywali różnorodny, mieszany pokarm. Tak? A więc jest to również, i wiem, że chrześcijanie korzystają również z tej formy postu. Jak najbardziej jest to post, ale oczywiście połączony z postawą. Najczęściej, kochani, post łączymy z modlitwą, prawda? Mając jakieś do Pana Boga prośby, mając w modlitwie wnosimy nasze oczekiwania, prośby do Boga, łączymy to z postem. A więc to są rodzaje postu, natomiast cele postu, wyciągnąłem sobie z Biblii takie dwa podstawowe cele. Pan Jezus pościł, aby mógł usługiwać w mocy Ducha Świętego. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział 46. Łukasza 8:46. Napełniał się Duchem, a dlaczego on się tym Duchem napełniał, Duchem Bożym? Zwróćcie uwagę na fragment. To jest skrócę oczywiście fragment, który mówi o tym, kiedy niewiasta kananejska, która od 12 lat chorowała na krwotok, przyciskając się w tłumie, nie wolno jej tego było robić, bo mając tą dolegliwość, była według prawa zakonu nieczystą, przyciskała się, dotykając innych ludzi i tym samym według prawa zakonu ich zanieczyszczając, a na końcu przycisnęła się do Pana Jezusa i dotknęła się kraju Jego szaty. A Jezus zaś rzekł: dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Jej wiara sprawiła, że ta moc z Pana Jezusa Chrystusa wyszła. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła się, idź w pokoju. A więc Pan Jezus pościł również po to, aby być uzdolnionym do służby. I to jest, kochani, również wskazówka dla nas, dla każdego, który w jakiś sposób posługuje w zborze, a nie tylko w zborze, w rodzinie, w domu, na zewnątrz, że powinien napełniać się mocą Ducha Świętego. W tym celu również dobrze jest pościć i prosić Boga o Bożą odpowiedź, aby człowiek mógł chodzić i usługiwać w mocy Ducha Świętego. To jest zupełnie inny rodzaj posługi, inny rodzaj usługiwania. Namaszczenie Boże. To jest inna bajka, bym powiedział. Z własnego wysiłku próbować usłużyć, ale służyć będąc namaszczonym i prowadzonym przez Ducha Świętego. W jakimkolwiek darze łaski. Jakimkolwiek. Czy dla brata, czy dla siostry. W jakimkolwiek posługiwaniu. To pierwszy cel postu. Drugi cel postu, na który chciałbym zwrócić uwagę, to oczywiście prośba do Boga. Post połączony z modlitwą o konkretny cel. W życiu znajdujemy się w różnych okolicznościach. My jako osoby pojedyncze, jako rodziny, jako małżeństwa, jako zbór, jako społeczność. I wówczas zanosimy swoje modlitwy, swoje prośby połączone w poście do Boga. Chciałbym podać takie trzy przykłady. Pierwszy przykład, druga Kronik. Bardzo mi ten przykład dotknął, a za chwilę dowiecie się dlaczego. Druga Kronik, 20 rozdział, 1-13. Na tronie judzkim zasiada król Jehoszafat, bardzo pobożny, bogobojny król, prawy król. I od pierwszego wiersza czytamy tak. 20 rozdział, strona 488, druga Kronik. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Ammonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto są już w Haseson Tamar, to jest Engedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się. Wystraszył się. I postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. W całym państwie, którym zarządza. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc, również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesie? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów, w Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu Twojemu, powiadając: jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdy Twoje imię mieszka w tej świątyni. I będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz Amonici, Moabici, mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak, iż ominęli ich i nie zniszczyli, właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz, bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam, nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. Zwróćcie uwagę. To tak dotknęło, wiecie, w obliczu zagrożenia, kiedy, jak to określa Jehoszafat w modlitwie do Boga, ta cała tłuszcza przewyższająca liczebnie zdecydowanie naród judzki wyruszyła, aby z nimi walczyć. Przestraszył się, ogłosił święty post w całej Judzie, w całym zgromadzeniu pańskim, bo tak można nazwać ten naród izraelski, naród judzki. Kochani, i podczas tego wszystkiego, przy tej modlitwie w świątyni króla, stali wszyscy przed Panem. Nawet małe dzieci, ich kobiety, synowie, wszyscy. Ja bym nawet dzieci puścił. Pogłosił płot na wszystkich. Wiecie, to jest niesamowite. Ja tak próbowałem się wczuć, chociaż jako człowiek jest to wiem, że niemożliwe, jak Bóg Ojciec na to wszystko patrzy. Kiedy zgromadza się w takiej jedności, jednomyślnie cały ten Boży lud, naród Pański, stoją przed Jego obliczem, bezsilni wobec nieprzyjaciół, królowie jak dostojnicy, ministrowie. Tak sobie zamarzyło mi się o Polsce. Przed obliczem Boga jedynego wszechmogącego, kochani. Cały rząd, dostojnicy dworu, rodziny, ojcowie, matki, młodzieńcy i nawet te malutkie dzieci i wołają do Boga, oczekując Jego pomocy. Dzisiaj Bóg dał niesamowitą odpowiedź. Bóg wejrzał na to wszystko, na ich pokorę, na ich skruchę, na ich wołanie, na ich modlitwę w poście. Odpowiedział w niesamowity sposób i oczywiście przysłał ratunek, wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jerozolemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Razem z tymi dziećmi. Padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Razem z tymi moimi dziećmi, młodzieńcami. Wiecie, to jest niesamowite. Ten Boży naród pobłądził w swoim życiu, ale pukali w Jehoszafata, przywódcę tego narodu, człowieka mądrego, wybitnego, nowe czasy. Ty najpierw musiał walczyć z tymi wszystkimi bałwochwalczymi kultami, robić porządek, łącznie ze świątynią, która była zdeszczeszczona, aby powrócić przed oblicze Boże, przeprowadził cały ten naród. Wszystkich. I w poście i modlitwie i Pan Bóg ich w cudowny sposób wysłuchał. Bóg jest cudowny, Bóg jest wielki, ale widzimy tutaj postawę. To nie jest postawa, kiedy mamy pościć. W piątym czy w siódmym miesiącu. No wyznasz tam termin, kiedy mamy płakać, prawda? Kiedy mamy narzekać, kiedy mamy pościć. To wypływa z serca. Dlatego powiem wam szczerze, że ja na przykład nie lubię za bardzo, chociaż wiem, że muszę uczestniczyć w takich postach jakichś narzuconych. Lubicie, powiecie szczerze. Ja wolę post indywidualny. Czy z moją żoną ustalamy sobie termin i rozmiar tego postu. W jaki sposób będziemy pościć. Lubię, bo wiem, że w tym czasie moje serce jest przygotowane na ten post. A gdy jest post ustalony z góry, no trzeba czasem. Chociażby w tym wypadku, no sytuacja okoliczność niespodziewana, prawda? Tak też i w zborach często bywa, że ogłaszamy post, czy łańcuchowy, czy inny. No i oczywiście uczestniczymy w nim. Ale wtedy jest zupełnie inna jakość na przykład tego postu. No sami wiecie, jak jest. Przecież też pości się, prawda? Że człowiek sam decyduje o tym, czy żoną, że będziemy pościć, to tak. Post jakoś tak minie, nawet nie wiem kiedy, nie? A w innych wypadkach nie jest, jest tak ciężko, nie? Tak ciężko, tylko patrzysz na zegarek, post, tak. Czemu to tak się wlecze? No już bycie coś zjadło, nie? Zupełnie jest inaczej. Różnie to bywa. Dlatego ja jestem zwolennikiem takich postów osobistych. Tak jak Pan Jezus nas zachęcał do tego, żeby gdzieś tam, nikt o tym nie wie, prawda? Nie chodzę wtedy zarośnięty tygodniowym zarostem, ale gołę się ładnie wyczyszczę, umyję i tak dalej, ubiorę, żeby nie widział tego, że ja poszedłem. To jest moja sprawa, prawda? Przed Panem, czy też sprawa rodzinna, małżeńska, indywidualna. I Bóg w niesamowity sposób, kochani, powiedział jeszcze dwa takie, to też się wiem, już podając się, nie będę wracał. Do tego, jak Bóg w cudowny sposób odpowiada nie tylko swoim dzieciom, ale nawet ludziom, którzy nie mieli relacji z Bogiem. Nie znali tego Boga tak naprawdę. Ale napisane jest, że oni na skutek poselstwa Jonasza uwierzyli w Boga. Uwierzyli w Boga. Na tyle serce było skłonne do tego, aby w Boga uwierzyć. I Pan Bóg zarówno i swoim dzieciom błogosławił tym, jak i błogosławił tym, którzy go nie znali. Poganą mówiąc to. Księdze Ezdrasza w 8 rozdziale 2-3 wiersze 21 8-21 strona 518 Ezdrasz wygnaniec, który powraca wraz z narodem izraelskim z niewoli babilońskiej, na tronie zasiada król Cyrus, wydaje edykt, później Dariusz, pozwalają im wrócić do Judy. I w 8 rozdziale, 21 wierszu czytamy tak. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Jest konkretna intencja, prawda? Pościmy, ale w takiej postawie ukorzenia się przed Bogiem. Nie w takiej postawie, my pościmy, a Ty tego nie widzisz. No dlaczego nie odpowiadasz, prawda? Bo tak to sobie próbuję jakoś uzmysłowić i wyobrazić, że to w takim tonie właśnie oni pretensjonalnym wręcz do Boga mówili. My pościmy, a Ty tego nie zauważasz. No powiedz, prawda? To jest zupełnie inna postawa serca przy podjęciu postu. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Myślę, że jak się modlimy, jadąc do zboru w Bytomiu, mamy taki zwyczaj, jeżeli nie zdążymy w domu, to chociaż w samochodzie, już jadąc, modlimy się o szczęśliwą drogę, o nabożeństwo, o błogosławieństwo, o szczęśliwy powrót, nie tylko dla nas, dla wszystkich. Mamy różne intencje. Przed nimi była naprawdę daleka, długa droga. I nie ma dla Pana Boga rzeczy błahych. Możemy przychodzić przed Jego oblicze naprawdę ze wszystkim, ale z odpowiednim nastawieniem, kochanie serca. To jest najważniejsze. Nastawienie serca z bojaźni Bożej jako człowiek ukorzony przed Bogiem. To tyle, jeśli chodzi o przykłady. Czy Bóg zawsze wysłuchuje modlitwy? Poście, czy też nie. Z autopsji wiemy, że bywa różnie, prawda? Na pierwszym miejscu zawsze jest wola Boża. Musimy o tym pamiętać. My nie zawsze poszcząc i modląc się, mamy intencje zgodne z wolą Bożą. O tym często nie wiemy. No inaczej byśmy się, prawda, nie modlili, a nie gościli w określonych sprawach. Potem jako przykład niewysłuchanej modlitwy i postu. Przykład z drugiej księgi Samuela. 344 strona. 12 rozdział. 21 dalej. Wtedy rzekli do nieba jego słudzy, co ma znaczyć to do Dawida? To, co uczyniłeś, dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek? On odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić do życia? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Wiadomo, to jest konsekwencja grzechu cudzołóstwa z Batszebą Dawida. To dziecko, które ona poczęła, zdecydował, że poniosą karę, ono umrze. Tak też się stało i pomimo tego, że Dawid pościł, że Dawid modlił się, wołał do Boga, Bóg go jednak w tej sprawie nie wysłuchał. Kochani, także bywa i tak, że są również niewysłuchane z jakichś powodów. No tutaj powodem było to, że Dawid niestety musiał ponieść konsekwencje i karę. On doznawał łaski Bożej przez cały czas swojego życia, ale ponosił konsekwencje i karę tylko w tym wypadku. Innych również, kiedy policzył ludność Izraela, prawda? Znaczy konsekwencje, kiedy Bóg dał mu do wyboru wybierz sobie trzy kary przez proroka. On powiedział nam takie wspaniałe zdanie. Dawid wówczas, o jedną tylko Cię proszę, żebym wolę wpaść w ręce Boga, nie w ręce człowieka. Taką karę mi daj, żeby było Ciebie, nie wydawaj mnie w ręce ludzi. Dlaczego? Bo mogę się spotkać z tym, że oni nie będzie litości, ani łaski, ani miłosierdzia. U Ciebie zawsze jest łaska i miłosierdzie. Od Ciebie, Boże. Dlatego wolę Ciebie. Jak rzeczywiście było. Kiedy nastała plaga zarazy, Bóg powiedział do anioła, niszczyciela, do anioła śmierci, dosyć, wystarczy, przestań. Człowiek by mógł nie powiedzieć dosyć. Mówią, że człowiek jest dobry, tylko to dobro z niego trzeba wydobyć. To oczywiście humanistyczne bajki. Słowo Boże mówi, że człowiek jest zły, zaprzedany grzechowi. Taki jest człowiek. I to wychodzi, kochani, w różnych sytuacjach w życiu. Że człowiek, który dostaje władzę, jest bezwzględny, jest mściwy do końca, nie ma litości ani miłosierdzia. Ja tego sam doświadczam, jako człowiek wierzący, o czym Nie będę przypominał, dobrze o tym wiecie, kochani. Dalej. Mamy bardzo różne motywy postu. Bardzo różne motywy postu. Dobre i złe. Chcę o jednym takim motywie wam przeczytać z Dziejów Apostolskich, taką ciekawostkę z rozdziału 23. Motyw postu ludzi religijnych, którzy myśleli, że postępują dobrze i zgodnie z Bożą wolą. A było dokładnie odwrotnie. Dzieje Apostolskie 23, 12, 14. A gdy nastał dzień, puknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż 40 tych, którzy do tego sprzysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli, związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Może być taka motywacja. Niestety, religia ma to do siebie, że czasem miewa takie motywacje. Wydaje mi się, że dobre, zgodne z wolą Bożą, a jest dokładnie odwrotnie. Bracia i siostry, kończąc już chciałbym, podsumowując, zwrócić szczególną uwagę i jeszcze raz uwypuklić to, co jest priorytetem, jeżeli przystępujemy do postu. Praktyka postu rozumiana jako wstrzymywanie się na pewien czas od określonych potraw lub napoju jest raczej wtórna wobec biblijnego rozumienia tego pojęcia. Priorytetem nie jest niejedzenie, ale okazywanie łaski i miłosierdzia, przestrzeganie prawa Bożego i czynienie sprawiedliwości, a dodatkiem jest powstrzymywanie się od jedzenia. To tyle, kochani, w tym temacie, pokrótce. Myślę, że można by jeszcze długo mówić, ale tak, to co chciałem uchwycić, to co tak mi Pan Bóg podał na serce z tych rzeczy istotnych i ważnych. Najważniejsze jest właśnie to, co powiedziałem w ostatnim zdaniu. Priorytet Boży. Po prostu nie można sobie podejść tylko tak, aby nie jeść i nie pić. Bo to nic nie da. Za tym muszą iść, czy w tym muszą iść postanowienia i ich realizacja. Jeśli chodzi o miłosierdzie, łaskę, wyzywanie miłosierdzia, łaski, Bożej sprawiedliwości, przestrzegania prawa. Niech Was Bóg błogosławi, to słowo wykona pracę w moim i waszych sercach, kochani. Amen. Mm-hmm.